Kiszonki nie tylko przedłużają trwałość warzyw, ale wzbogacają je w probiotyki i witaminy. Dlaczego jedzenie kiszonek wpływa dobrze na nasze zdrowie? O tym powiemy właśnie w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gośćmi audycji są doktor habilitowany nauk medycznych Anna Witkowska, kierownik Zakładu Biotechnologii i Żywności Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
I inżynier Jan Skibicki, właściciel gospodarstwa sadowniczo-szkółkarskiego w Kurjanach koło Białegostoku. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Kiszenie to jedna z najstarszych metod konserwacji żywności. Nie jest to tylko polska specjalność. W jakich krajach kiszonki są znaczącym składnikiem diety?
No muszę powiedzieć, że proces kiszenia w znacznej mierze zachowuje wiele cennych składników odżywczych i wprowadza wiele nowych. I ten proces kiszenia jako metoda utrwalania żywności znany jest od wiek wieków. Prawdopodobnie 2000 lat temu jeszcze w Chinach kiszono już kapustę. Później też oczywiście ten produkt znalazł się również na stołach europejskich i na przykład krajami, które rzeczywiście przodują w produkcji kapusty kiszonej. Oczywiście jesteśmy my, Polacy, którzy lubimy ten produkt i to bardzo. Ale też na przykład chociażby w Niemczech, również w innych krajach, które sąsiadują z Polską, ta kapusta kiszona rzeczywiście jest. Jest to produkt bardzo bogaty i w pełni posiadający wiele różnych składników odżywczych, mający dużą wartość odżywczą.
O nich będziemy mówili w szczegółach jeszcze za moment. A jeśli chodzi o te kraje, to poza Niemcami, Polską, myślę, że kraje słowiańskie.
Tak, przede wszystkim Rosja. Nasi sąsiedzi. Tak, my mamy bardzo wiele wspólnych takich nawyków kulturowych. Taką kuchnia jest momentami bardzo do siebie zbliżona, w związku z tym też i te kraje posiadają i kiszą, prawda, różnego rodzaju, prawda, produkty żywnościowe. Przede wszystkim jest to na pewno kapusta i ogórki, bo tego rzeczywiście mamy dużo, prawda, i w związku z tym też to są najczęściej produkty ulegające, prawda, procesom fermentacyjnym. I po to, żeby właśnie fermentacja mlekowa mogła następować, muszą być pewne ilości cukru, które są dostępne dla bakterii.
Wchodzi pani już w szczegóły, a ja chciałbym jeszcze pociągnąć temat dotyczący właśnie tej lokalizacji, czyli a klimat ma jakieś znaczenie w produkcji kiszonek, czy nie? No Japonia na przykład też bardzo lubi kisić. Tam kiszą chyba wszystko.
Ja myślę, że oprócz Rosji, to Japonia jest krajem przodującym w kiszonkach, bo to tylko nie chodzi o owoce i warzywa, bo zakisić można wszystko. Ale po co w ogóle jest kiszenie? To jest, co ono nam daje? Jaki ma wpływ na organizm ludzki? Jakie ma działanie? I musimy zacząć od podstaw ABC.
Czyli jaki proces zachodzi właśnie podczas kiszenia?
Jakie proces i co zachodzi? I na jakiej to zasadzie odbywa się? Po prostu musimy podać proste przykłady, tak jakby to, aby to dzieci zrozumiały, na czym to wszystko polega.
To bardzo proszę w takim razie.
A nie, pani dostaną pierwszeństwo wypowiedzi.
No to zacznijmy od tego, jakie procesy zachodzą podczas kiszenia warzyw, jak wpływają na te wartości odżywcze. No na przykład takiego ogórka weźmy. Taki ogórek, który wszyscy mówią, że jak się obierze go ze skórki, to on tam nic nie ma, tylko wodę.
To nie całkiem jest tak, dlatego że podczas procesów kiszenia oczywiście zaangażowana jest mikroflora, tak możemy to określić. To są bakterie, które mają te właściwości takie, że rozkładają cukry z wytworzeniem dwutlenku węgla, z wytworzeniem kwasów organicznych. Przede wszystkim powstaje kwas mlekowy, ale są też bakterie, które potrafią wytwarzać jednocześnie oprócz kwasu mlekowego również kwas octowy, czy niewielkiej ilości etanolu. I to powoduje to zakwaszenie środowiska, które powstaje w wyniku procesów fermentacyjnych, właśnie w dużej mierze powoduje zakonserwowanie w pewnym sensie tej żywności, bo spadek pH następuje do wartości poniżej 4. I tutaj dzięki też temu w przypadku witaminy C duża jej ilość po prostu w produkcie, szczególnie w kapuście, bo ona jako warzywo jest bogatym źródłem witaminy C. I tutaj to środowisko kwasowe właśnie sprzyja zachowaniu witaminy C. I ta retencja, czyli no pozostawanie tej witaminy C w produkcie spożywczym, no sięga rzędu 60%, więc to jest bardzo dużo. W związku z tym, no jak najbardziej, na przykład kapusta kiszona jest tutaj polecana. Ogórki może, to co pan powiedział, prawda, że ogórki może mniej mają tych składników, prawda, jednak w przeciwieństwie chociażby do kapusty kiszonej, one też mają karotenoidy. Beta-karoten...
Zielone są.
Nie szkodzi, ale tam, proszę mi wierzyć, są te karotenoidy. I to jest też, beta-karoten jest prowitaminą A, która jest nam potrzebna, ale sam jako taki beta-karoten ma szczególne właściwości. Zresztą też i witamina C, która jest właśnie dość spora ilość w kapuście, również w kapuście kiszonej, to są przeciwutleniacze. To są takie związki, które po prostu... są nam potrzebne po to, żeby usuwać z organizmu nadmiar wolnych rodników. No bo oczywiście w trakcie różnego rodzaju procesów, które zachodzą w organizmie człowieka, te wolne rodniki muszą powstawać i to jest normalne. One aktywują wiele procesów również zachodzących w ustroju. Natomiast jeśli dojdzie do braku równowagi, czyli jest nadmierna generacja tych wolnych rodników, no to organizm musi w jakiś sposób walczyć. No ma te antyoksydanty endogenne, czyli powstające w ustroju człowieka, ale my możemy też własny ustrój wspomagać odpowiednio dobraną dietą i właśnie tymi antyoksydantami naturalnymi, które zawarte są w żywności. Właśnie chociażby witaminą C, polifenolami, karotenoidami.
Czyli poprzez proces kiszenia zabieramy część cukru, poprzez fermentację, chemia tutaj działa po prostu, ale zyskujemy dodatkowe rzeczy. To jest między innymi zwiększenie witaminy C. Czego jeszcze tam przybywa?
To znaczy witamina C jako taka jest zakonserwowana troszeczkę. Oczywiście w trakcie tych procesów przetwarzania tej żywności jej ubywa. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jak się szatkuje kapustę na przykład, prawda, to uszkodzeniu ulegają tkanki roślinne. W związku z tym też utlenia się ta witamina C, uwalnia się taki enzym o nazwie askorbinaza, czyli oksydaza askorbinianowa i ona niestety część tej witaminy utlenia. Ale generalnie rzecz biorąc, kapusta kiszona jest dobrym źródłem witaminy C. No powiedzmy taka porcja 100-gramowa, czyli odpowiadająca mniej więcej wielkości jednej szklanki, dostarcza 16 mg tej witaminy C.
A zapotrzebowanie dzienne?
A zapotrzebowanie to w zależności od płci. Zalecane dzienne spożycie dla kobiet to 75 mg, a dla mężczyzn 90, więc widzimy tutaj, że część tego zapotrzebowania już
jedna
pokrywamy.
Tak. Jedna trzecia, jedna czwarta, to zależy jak będziemy liczyli, mniej więcej. No ale nie samą kapustą człowiek żyje,
tak,
to się mówi.
Może jeszcze dokończmy bardzo tą proszę. Kapustę. W ogóle moje zainteresowania kiszonkami zaczęło się właśnie od kapusty, gdzie dwaj naukowcy zaczęli sprawdzać zachorowalność na nowotwory, głównie raka piersi w Holandii i zaczęli to badać z ubogą Rosją, która była, to jeszcze było 15 lat temu, gdzie odżywiali się dużo słabiej, a zachorowalność na nowotwory była dużo mniejsza. No i wiedziano, że na pewno problem tkwi w żywieniu. I rzeczywiście mieli rację. Zaczęli sprawdzać głównie kapustę, to co Rosjanie jedli cebulę, ale okazało się, że kapusta ma taki przeciwutleniacz zwany sulfaminą. I ta właśnie sulfamina powodowała, że hamowało to bardzo mocno nowotwory, zwłaszcza piersi.
Jeśli już były.
Tak, jeśli już były. Ale problem polegał na tym, że podczas uprawy ta sulfamina jednego roku zbyła, pomimo że te same nasiona, te same nasłonecznienie, ta sama agrotechnika, a drugiego roku ich w ogóle nie było.
Dlaczego?
I stabilność. No i właśnie to nam zajęło około 8 lat. Dlaczego? Dlaczego są raz przeciwutleniacze, a dlaczego drugi raz ich nie ma?
No doszliście?
To, tak, doszliśmy. No to był dość duży zespół naukowy, duży zespół ludzi, którzy, agrotechników, którzy zajmowali się produkcją. I odpowiedź stała bardzo prosta i banalna. Bardzo banalna. Tak samo odpowiem, bo współpracujemy z najlepszymi naukowcami rosyjskimi, którzy otrzymali w 2018 roku najlepsi naukowcy Związku Radzieckiego, mają nieograniczony limit do różnego rodzaju badań, właśnie też głównie w kiszonkach, ale oni to robią na łopianie i na innych, i też na liniach sprawdzają nowotworowych, także oni nas wyprzedzają gdzieś o 5-10 lat w tym kierunku i właśnie tak jak to dla nich Putin daje te potężne pieniądze na te badania, no przeciwutleniacze to jest właśnie to, co powinniśmy brać, jak pani dotąd wspomniała, wypływanie wolnych rodników, komórek nowotworowych powstaje dziennie około 1000 albo nawet i więcej. I te wszystkie stany zapalne, które potem powodują mutacje, przeciwutleniacze, głównie sulfamina i jeszcze tam związki polifenolowe mają to do siebie, że wyłapują i następują właśnie te zmiany mutacyjne.
Ale nie odpowiedział pan na pytanie, co było przyczyną, że raz te właśnie
przeciwutleniacze są,
a raz ich nie ma.
To jest bardzo prosta rzecz. Rosjanie, właśnie dochodzę do tego, nie chwalą się, że są najlepszymi naukowcami i mają tytuł profesora, tylko chwalą się tym, że żyją w czystym środowisku, czy mają czyste powietrze, że w glebie jest tyle bakterii probiotycznych i te bakterie wytwarzają związki aktywne, czynne, które potem przechodzą do rośliny i te rośliny mają właśnie właściwości lecznicze.
Czyli,
czyli dochodzi od gleby. Jeżeli my dajemy nawozy, dajemy chemię, bo dajemy chemię około, zjadamy 2 kg, już nikt stwierdza konserwantów, każdy z nas 2 kg rocznie zjada w żywności konserwantów, pestycydów jeszcze nikt nie obliczył, ale powyżej 2 kg to na pewno. O nawozach sztucznych już nie wspomnę, bo sam byłem agronomem, to wiem ile tego się da. Wiem, ile ludzi też zatrułem, za to przepraszam. Już teraz w ogóle tego nie robię, bo zajmujemy się tak zwaną produkcją organiczną, gdzie właśnie bierzemy i cały Zachód to idzie, tylko na razie nam wciskają zupełnie inne rzeczy, na poplony. Czyli na poplony, gdzie jest masa organiczna, są efektywne mikroorganizmy już na poziomie glebowym. I one właśnie wytwarzają nam związki i jeżeli gleba jest nakarmiona, czyli w naszym wypadku, jak robimy produkcję, czyli poplony motylkowe jednego roku, potem efektywne mikroorganizmy dodajemy, potem jest napowietrzenie gleby, potem drugi raz poplony motylkowe. Tak przygotowana gleba gwarantuje nam przeciwutleniacze na poziomie stałym w tej kapuście.
Czyli nawet jeśli byśmy chcieli zastosować taką metodę, jak pan w tej chwili proponuje, to na ogródkach działkowych tego się nie da zrobić.
Da się zrobić? Tak, oczywiście. Ogródki działkowe już w ogóle nie robią, bo teraz byłem, miałem tam wykład. No to robią tylko trawę i miejsce grylowe.
No bo resztę można kupić.
Resztę można kupić tylko.
No właśnie,
tylko
to jest ten cały problem. Ale my wróćmy do zdrowotnych funkcji, które nam dają właśnie kiszonki. Wspomniał pan o probiotykach, które są już w glebie. A co te probiotyki? Po co one w ogóle są nam potrzebne, pani docent?
Probiotyki to są mikroorganizmy, które po prostu mają nam zapewnić dobrą funkcję przewodu pokarmowego. Są to głównie bakterie probiotyczne, ale też takie właściwości probiotyczne mogą mieć też no, niektóre rodzaje grzybów. No i cóż one robią w przewodzie pokarmowym? No, jest ich też, jeśli chodzi w ogóle o mikrobiotę, to ta mikrobiota, czyli bakterie, które zasiedlają nasz przewód pokarmowy, to jest po prostu ich ogromna liczba. Liczba komórek, która mniej więcej równoważy się z liczbą komórek ciała człowieka. Czyli bardzo mogą one wpływać na funkcjonowanie ustroju człowieka.
Czyli mamy to w środku tyle samo tego, co na zewnątrz układu pokarmowego.
Tak.
Bardzo ciekawe.
Tak. W związku z tym ta ogromna liczba komórek no też produkuje różne składniki, niektóre składniki odżywcze oczywiście, ale niektóre są toksyczne dla nas. Nie wszystkie szczepy, a właściwie mniejszość spośród nich no, ma te właściwości probiotyczne, czyli probios to jest dla zdrowia, czyli wspomagające po prostu organizmy żywe, prawda, w których te bakterie funkcjonują w przewodzie pokarmowym. Te probiotyki sprawiają po prostu, one funkcjonują w ten sposób, że jeśli stworzymy im odpowiednie warunki poprzez żywienie, prawda, spowodujemy, że będą one się namnażały w przewodzie pokarmowym i ta mikrobiota będzie po prostu wpływała bardzo korzystnie na zdrowie poprzez na przykład produkcję krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, chociażby poprzez produkcję niektórych witamin, szczególnie na przykład witaminy K czy witamin z grupy B. Będą też te mikroorganizmy zapobiegały kolonizacji poprzez inne te patogenne już bakterie czy inne jakieś czynniki etiologiczne, w związku z czym no tutaj ich rola jest nie do przecenienia.
A czym one się żywią?
Tak jak powiedzieliśmy tutaj wcześniej, ten proces kiszenia to jest takim procesem, prawda, który wykorzystuje, prawda, cukry, więc żeby powstawały, żeby można było odczuć te korzystne działanie probiotyków, no oczywiście potrzebna jest tutaj odpowiednia pożywka, tak to nazwijmy, czyli potrzebne są nam po prostu prebiotyki, czyli takie substancje, które będą odpowiednim pokarmem dla mikroorganizmów i które będą mogły, które to mikroorganizmy będą mogły te związki, prawda, przetwarzać dla własnego oczywiście metabolizmu, ale też z korzyścią dla naszego zdrowia.
No dobrze, to w takim razie dlaczego my w ogóle mamy niedobór probiotyków w organizmie, bo taki moment jest czasem.
Znów ja może zacznę jako agronom, bo to jest dalej uzależnione od pokarmu, jakiego spożywamy. Jeżeli na przykład sprawdzono teraz piwo, nawet ekologiczne, i każde zawiera glifosat, czyli Roundup. Nawet jeszcze w ekologii możemy dopuszczać Roundup dozwolony. Roundup był kiedyś antybiotykiem i został przekształcony na herbicyd. Bardzo dużo takich związków chemicznych jest, które poszły w zupełnie w innym kierunku. I wtedy, jeżeli bierzemy w małych ilościach pokarm, który był antybiotykiem, zabijamy florę bakteryjną. Nadużywamy antybiotyków, sterydów, po prostu nie mamy flory bakteryjnej. I te dzieci, które teraz chorują, jedząc tak straszną żywność, bo jedzą straszną żywność, praktycznie zatrutą żywność, to wtedy w tą florę bakteryjną niszczą. Flora bakteryjna to nie do końca tak, bo akurat mamy też opatentowane bioekosystemy, gdzie karmimy, odpowiednio karmimy i te bioekosystemy wytwarzają określone związki chemiczne, czyli każda bakteria wytwarza jakiś związek aktywny. I teraz na przykład, jeżeli my mamy bakterie, powinniśmy mieć prawidłowo w jelicie grubym około 40, nawet do 50% bakterii kwasu mlekowego, których jest około 4000 rodzajów, rozróżnić możemy około 1200, i każda bakteria wytwarza inny związek, czyli my jemy po to, niektórzy powiedzą, że energię, czy tam inne rzeczy, prawda, czyli nie czuć głodu, nie. Jemy po to, aby nakarmić bakterie właśnie probiotyczne i one nam wytwarzają związki aktywne i witaminy i wtedy osią jelitowo-mózgową przysyłają informacje do mózgu, że są najedzone. Jeżeli bierzemy na przykład mięso, no to wtedy mięsem karmimy właśnie grzyby, inne rzeczy. Natomiast jeżeli bierzemy pektyna, odpowiednią ilość cukrów, odpowiednia i odpowiednia, bo jeszcze musimy wiedzieć, że jak profesor Pribe również ma wykłady, bo ma 2% rynku amerykańskiego w nowotworach, oczywiście mówi, że glukoza jest połączona ze związkami polifenolowymi w formie pakietowej. I ta glukoza przynosi te przeciwutleniacze do komórki. Jest jakby takim strukturą, motorem wrzucającym, nośnikiem. Tak samo i tłuszcze kwasu nienasyconego są nośnikiem pewnych związków i witamin, gdzie karmimy cały organizm. Czyli jeżeli mamy prawidłową florę bakteryjną, każdy z nas, 80% chorób immunologicznych znika.
Czyli sami leczymy.
Sami, to oczywiście, że tak, tylko musimy mieć odpowiednią żywność i znów wracamy do rolnictwa.
No dobrze, to w takim razie za chwilę spróbujemy powiedzieć, jak najskuteczniej możemy uzupełnić te probiotyki. Dość sporo już mówiliśmy o tych kiszonkach i o probiotykach w naszym organizmie, jak je tracimy, ale teraz powiedzmy, jak najskuteczniej możemy je uzupełniać i żeby już nie tajemnicy nie trzymać, to najskuteczniej jedząc kapustę kiszoną, prawda?
Tak. Ja uważam, że kapusta, do kiszenia kapusty musimy wysokiej jakości kapustę właśnie użyć, żeby były przeciwutleniacze. I dobrze, i bardzo łatwo ją się sprawdza, zawartość tak zwanych związków polifenolowych ogólnych. No to jest bardzo proste badanie i jeżeli mamy już przeciwutleniacze, możemy przystąpić do kiszenia.
Ale my najlepiej jako kupujący kapustę gdzieś na bazarze nie jesteśmy w stanie sprawdzić.
Poszliśmy w bardzo złym kierunku, ponieważ nie zaczęliśmy rozwijać ekologii i po tej tak zwanej żywności funkcjonalnej, gdzie są te przeciwutleniacze. Poszły dotacje na trawy, na inne, nie poszły w ogóle na producentów warzyw ekologicznych na Podlasiu, można na jednej ręce, prawda, policzyć i w ogóle nie są dofinansowani. Na przykład moje gospodarstwo żadnego, pomimo warzywa też robimy i to dużo, i kisimy bardzo dużo, nawet można, czasami są, że nawet około 300 ton, nawet i więcej zakiszamy w ekologicznych rzeczy, ale cała nasza produkcja idzie na zachód, głównie do Kanady i tam badają na 1200 związków toksycznych, natomiast u nas tylko badają na 400 związków, tak, żeby cały produkt zachodu spełniał pewne normy.
I czyli my to, co dobre, z tego, co pan mówi, pańskie produkty wysyłamy do Kanady albo w ogóle na
dokładnie
zachód.
Dokładnie tak jest.
A jemy to, co jest gorsze. To dlaczego tak jest? To niech mi pan teraz
odpowie.
No
nie wiem, to nie do mnie pytanie. Ja polityką się nie zajmuję, bo to już na inny temat w ogóle wkraczamy, ale są i ośrodki doradztwa, i ODR, i izby, prawda, które powinny promować tą zdrową żywność, a w tym wypadku to jest wręcz odwrotnie. Nie robią tego.
Utnijmy politykę i wróćmy do kapusty. Co teraz, kapusta powinna zawierać?
Jak mówiliśmy, tak, głównie przeciwutleniacze, witamina C, mikro, makroelementy.
Tak.
Głównie podstawową wartością kapusty jest selen. Bo teraz już profesor Libidziński, czyli onkolog i genetyk, powiedział jasno, i tu mam nagranie.
Lubiński.
Który,
ze Szczecina.
Tak jest, właśnie. Powiedział, że rak piersi nie ma podłoża dziedzicznego, tylko ma uwarunkowanie od stężenia arsenu i selenu we krwi. Już panie nie muszą obcinać, prawda, piersi,
to
tylko
jest
muszą.
Nieprawdą. Muszę no, oczywiście, od razu powiedzieć.
Oczywiście, że nieprawdą, ale selen.
Czynniki powstawania raka piersi, mówiliśmy o tym tydzień temu, są tak złożone, że nie da się jednoznacznie ich wychwycić.
Wiele
impulsy rzeczywiście mogą powodować, ale impulsy to brak selenu, brak tam innych rzeczy, stres i tak dalej, i tak dalej. Wracamy do kapusty.
Tak jest. Arsen
zawiera selen. Arsen jest bardzo ważny.
Arsen, dlaczego Podlasie jest bardzo dobre do uprawy kapusty? Ponieważ mamy arsenu dwa miejsca po przycinku mniej niż mazowieckie. Jeżeli potem to skondensujemy do formy proszku, czyli zulfilizujemy, stężenie podnosimy i może ten arsen być czynnikiem mutującym.
Nie wiadomo jaka przyswajalność, bo do tego możemy potem dojść.
A jeżeli jest selen rzeczywiście, selen już profesora Suchockiego i selol jest też na bazie hydrolizy oleju z selenem, również 80 chorób zwalcza, a tym wiele chorób nowotworowych. Selen właśnie hamuje, jest dużym czynnikiem, jest pierwiastkiem hamującym rozwój właśnie komórek nowotworowych. Również związki polifenolowe, które są sprawdzone na przykład na bazie jabłka, które kisimy, również mamy badania na liniach nowotworowych, gdzie jest zahamowanie. Również burak kiszony już nawet ma badania kliniczne przeprowadzone w Instytucie Onkologicznym. Tak samo i kapusta, która ma przeciwutleniacze, tylko musimy dojść do tej kapusty. Jaka to kapusta jest i jaki burak? Jak ona powinna być sprawdzona przed przetwórstwem.
Czy człowiek taki, który idzie na bazar, jest w stanie własnym okiem, dotykiem, nie wiem, może smakiem, sprawdzić, czy ta kapusta się nadaje do kiszenia, czy nie? Jak pan idzie na przykład, to pan jest w stanie, pan jako znawca.
Nie ma takiej opcji, natomiast bakterie to bardzo ładnie wyczuwają, ponieważ podczas kiszenia zupełnie powstaje inny zapach. Jeżeli jest przenawożona, czy ma zły skład chemiczny, czy mikro, makroelementowy, prawda, czy ma jakieś pestycydy, od razu bakterie są zabite i przychodzi proces gnilny. I wtedy już jest rozwój tak zwanej pleśni. Natomiast jeżeli jest prawidłowo zrobiona i podczas fermentacji mówimy, że potrzebne są cukry, i wtedy podczas produkty ekologiczne mają o 30% więcej cukrów. I wtedy, jeżeli mamy przeprowadzone, to nie tylko chodzi o bakterie kwasu mlekowego, ale tam jeszcze szereg innych jest bakterii, prawda, które są karmą i wytwarzają te związki aktywne i one odtwarzają specjalny zapach. Ta kapusta pięknie pachnie, ma inny smak, nie ma słodyczy, tylko ma właśnie, jak kiedyś nasi dziadkowie robili, ma odpowiednią kwasy, bo te kwasy polifenolowe są kwasami, a nie cukrami. No to jest, i dlatego te związki polifenolowe wyłapują nam wolne rodniki i zwalczają linie nowotworowe, trzeba zaznaczyć. Także jeżeli mamy przeciwutleniacze, a zwłaszcza związki glukozowo-polifenolowe, mamy zahamowanie chorób nowotworowych.
Może teraz, żeby uporządkować i dla niektórych słuchaczy może ważną informacją jest to w ogóle, co zawiera taka kiszona kapusta. I ja, przygotowując się tutaj, znalazłem, że są to, jest to bardzo dobre źródło witamin z grupy B, C, K, E, P i U. Dobrze powiedziałem, pani docent?
Tak, witaminy jeszcze.
Do tego jeszcze są inne związki, bardzo
są
proszę.
Są inne związki, oczywiście tutaj warto podkreślić też, że zarówno kapusta jako warzywo i kapusta kiszona, one są w ogóle niskokaloryczne. Tam, prawdę powiedziawszy, to nie ma tłuszczu, nie ma też niestety może dużych ilości białka, ale są te związki polisacharydowe, które są wykorzystywane, i to mówiliśmy, przez korzystne dla naszego zdrowia bakterie. Ale jedna rzecz, która jest warta podkreślenia, że w kapuście na przykład jest dość dużo błonnika pokarmowego, o tym jeszcze sobie nie mówiliśmy, ale dla prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego, perystaltyki jelit, no ten błonnik pokarmowy jest bardzo potrzebny. On też, tak jak pokazują badania populacyjne na przykład, no to zapobiega chorobom, szczególnie jelita grubego, zapobiega takim schorzeniom jak na przykład chociażby uchyłkowatość jelit, wpływa na perystaltykę jelit, zapobiega też nowotworom rakowi jelita grubego, ale oczywiście tym mówimy cały czas o tej takiej profilaktycznej roli, bo jeśli już występuje choroba, no to trudno tutaj uwierzyć, że ta żywność będzie tak do końca lekiem, który nas wyleczy z tej choroby. To nie jest prawda.
A jeśli chodzi o właśnie inne składniki, to beta-karoten, już wspomnieliśmy, tak. Sole mineralne, sód, wapń, tak, potas, tak, fosfor,
tak.
Magnez,
C
żelazo.
Jest bardzo dużo. Mhm.
Tam połączenie wchłaniania żelaza w kiszonej kapuście jest bardzo istotne, bo ten kwas powoduje, że się lepiej przyswaja, tak?
Tak, i z drugiej strony też witamina C też wpływa na ten proces przyswajania. Trzeba nam wiedzieć, że kiszona kapusta jednak no, zachowuje dość dużą porcję witaminy C. W porównaniu do innych witamin jest to rzeczywiście dość dużo. Ale też no, mówiliśmy o witaminie K, mówiliśmy tutaj o, może jeszcze warto też wspomnieć o kwasie foliowym, w który jest nasza populacja, po prostu nasze diety są niestety deficytowe w ten kwas, a on jest bardzo dla nas istotny. Można tutaj wymienić takie pierwiastki właśnie jak żelazo, prawda, wcześniej pan wspominał, potas na przykład, prawda, który jest to, prawda, składnik, który jest charakterystyczny dla świata roślinnego, dla warzyw, prawda, dla warzyw, owoców. Potas jest nam bardzo potrzebny do funkcjonowania organizmu, też, no, prawda, obniża ciśnienie krwi chociażby. No i jest też miedź, mangan, także taka porcja kapusty dostarcza nam w różnych pierwiastków i witamin, no, w pewnym odsetku oczywiście, ale dokłada nam jakby do tego naszego,
ale
także do tych naszych potrzeb żywienia.
Wpływa na obniżenie cholesterolu.
Tak, i tutaj można powiedzieć, że ta mikrobiota również wpływa na to, same probiotyki więc. No i też obecność na przykład błonnika pokarmowego w takiej porcji 100-gramowej jest go 2 gramy. Sam błonnik pokarmowy ma korzystne działanie, no nie tylko właśnie jeśli chodzi o motorykę przewodu pokarmowego, ale też może mieć to działanie nieco obniżające poziom cholesterolu. No i też no, szereg innych substancji, które są wydzielane właśnie przez, produkowane przez bakterie, one są w stanie właśnie obniżać nam to stężenie.
No bardzo dobrze. To w takim razie jak to jest, że jedni te kapustę mogą jeść i nic się nie dzieje, a inni, no zjeść to jeszcze nie sztuka, sztuka utrzymać.
Niektóre osoby są rzeczywiście wrażliwe na poziom kwasów, które produkowane są przez bakterie, więc no rzeczywiście tutaj może być to problematyczne. Natomiast...
No, jakoś można z tym sobie poradzić, żeby po prostu można było jeść kapustę kiszoną. Co trzeba zrobić, żeby ona była łatwiejsza w utrzymaniu, żeby nagle nie następowały szybkie działania?
No może troszeczkę też podgotować ją odrobinę, ale to chyba w małym stopniu. Nie wiem, może jeszcze warto by było po prostu spożywać ją w mniejszych ilościach, po to, żeby po prostu nie przyspieszać tej perystaltyki w wyniku działania kwasów.
A czy tu może mieć znaczenie to, że niektórzy właśnie tę kapustę kiszą tradycyjnie, a niektórzy... przyspieszają, dolewając octu.
Nie tylko octu. Powiem tak, ja chciałem, żeby nasi producenci czołowi produkowali kapustę w sposób ekologiczny, prawda? I gdzie by były związki przeciwutleniacze, by były badane. Wtedy kapusta kosztowała kilogram 30 groszy. Ja płaciłem, zaoferowałem 2 złote, powiedziałem, na jakiej to metodzie ma polegać. Żaden z producentów się nie zgodził.
Dlaczego?
Ponieważ za duże jest ryzyko. Nie, przygotowujemy jeden rok glebę, na drugi rok nie dajemy nic, tylko są wywary ziołowe tylko do zwalczania chorób i szkodników. Cały proces technologiczny, agrotechniczny jest, był bardzo skomplikowany i ryzykowny. Jeżeli oni dorzucą i plon jest, był osiągany w granicach 10-15 ton z hektara. Natomiast jeżeli dadzą nawozy i wszystkie rzeczy tak jak się robi, to mają do 100 ton z hektara i mają pewną sprzedaż. I tutaj wchodzi ekonomia. Prawda? I Szwajcarzy już dawno wyliczyliśmy, żebyśmy robili żywność funkcjonalną, pochodzenia ekologicznego, musimy 7-krotnie więcej zapłacić. To żywność ta ma tak zwane, jest konieczna do tak zwanego leczenia immunologicznego. I to Rosjanie właśnie mówią, bo żebyśmy dwóch pojęć nie mylili, prawda? Gdzie jest medycyna, która ratuje nam życie i medycyna, która nam potem wzmacnia, czyli upiększa, ten cały system immunologiczny podnosi. I tutaj właśnie wchodzi ta właśnie żywność funkcjonalna, gdzie wchodzą te głównie kiszonki. Czym starszy, tym więcej kiszonek.
Czyli z tego, co pan mówi, wynika pierwsze, to jest właśnie z jakiego produktu jest robiona
podstawa.
Kiszonka. To, a drugie, to jest właśnie metoda zakiszania. Czy moglibyśmy prostą odpowiedź udzielić na pytanie? Ocet przeszkadza, pomaga, co
ocet
powoduje?
Ocet zabija odpowiednią florę bakteryjną. Musi być temperatura i muszą być bakterie.
Czyli musi się zagrzać częściowo ta kapusta kiszona. Stąd jak nawet beczkę kiedyś się dotykało, to ona była ciepła.
Musi być zagrzana. Jeżeli będziemy to robić w niskich temperaturach, tylko namnożymy grzyby. Temperatura 25 stopni uważam jest temperaturą dużo za niską, ponieważ bakterie startowe, które wchodzą, prawda, w kapuście, muszą gdzieś od 28 zaczynają dopiero do 32. To jest przedział taki, w którym bakterie kwasu mlekowego najbardziej i najlepiej się czują.
Za chwilę odpowiemy na pytanie, jak przygotowywać kapustę, żeby nie wyszła od razu kapusta z grzybami.
Tak.
Na razie omówiliśmy tak naprawdę tylko kapustę kiszoną. W związku z tym może tak szybciutko wychodzi na to, że na koniec audycji powiedzmy teraz o ogórkach kiszonych. Częściowo powiedzieliśmy, że to jest konserwacja przede wszystkim. Są jeszcze buraki i tak dalej. Co mają te ogórki kiszone? Dlaczego warto jeść?
No to beta-karoten chociażby, to warto właśnie barwniki ze względu na to, że są tymi antyoksydantami, więc powinniśmy produkty jak najbardziej urozmaicone, oczywiście kolorystycznie spożywać, więc taką dietę różnorodną. Natomiast jeszcze ja bym chciała wspomnieć o jednej rzeczy, że tutaj w przypadku kiszenia ogórków, no troszeczkę ten poziom sodu może być zawyżony i to już nie jest może korzystna sprawa, dlatego że możemy w wyniku na przykład zjedzenia takiej porcji ogórków kwaszonych, no dostarczyć sobie połowę zawartości sodu, który jest po prostu tym pierwiastkiem, który no, ma związek właśnie z powstawaniem chociażby nadciśnienia, więc na pewno osoby, które mają jakieś problemy z tym związane, powinny jednak ograniczać trochę spożycie tych ogórków
kwaszonych. No bo przy kwaszeniu przecież używamy soli, a sól to sód. Tak,
tak tylko że z drugiej strony na przykład, jeśli kisi się kapustę, to ona ma kilkakrotnie mniej jednak tego sodu. To trzeba przyznać.
Poza ogórkami jeszcze są buraki.
Burak.
Znaczy w ogóle wszystko jeszcze jest.
Tak, tam wszystko, można wszystkie owoce, warzywa kisić, nie ma problemu.
Aby tylko zawierały dużo wody.
I miały bardzo dobry skład chemiczny. I to jest podstawa. Najlepiej jak zrobimy sami, będziemy je pielęgnować, dodawać jeszcze miłość i dopiero będziemy wprowadzać pewne rzeczy już do kiszenia.
Ale oprócz tej wiadomo, że miłość jest ślepa i czasami nie widzimy tego, co powinniśmy dostrzec na pierwszym etapie. Więc może króciutko, dlaczego buraki są takie cenne?
Buraki to również podobnie jak kapusta nie powinno się dodawać ani wody, prawidłowo, a bakterie muszą być startowe do zakwaszania i wysoka temperatura. Technologia jest podobna, natomiast bardzo źle robimy, gdzie dodajemy wodę do buraka, dodajemy jeszcze inne, na przykład sok, duża ilość soku z ogórka i wtedy mówimy, że to jest zakwas buraczany. Nieprawda. Zakwas buraczany robi się wyłącznie na samym buraku. Dopiero na potężnych prasach, potem po zakiszeniu bakterie są startowe, temperatura zakiszane i sprawdzane to jest mamy badania kliniczne, gdzie burak pięknie działa, obniża ciśnienie, reguluje pracę serca. 10 parametrów, nie mamy czasu omawiać, zmieniły się. Burak jest jednym z najważniejszych elementów.
I tutaj możemy powiedzieć o kilku składnikach, które wchodzą w skład buraka, bo to jest betanina, która jest takim barwnikiem i ona też jest przeciwutleniaczem. I jest taki związek o nazwie betaina, to jest pochodna aminokwasu glicyny i też tutaj może ona na przykład obniżać poziom cholesterolu.
Jeśli przygotowujemy kiszonki, musimy zwrócić uwagę szczególnie na to, żeby nie było pleśni. Żeby gałązki, jakiekolwiek inne produkty, czy z kminku, ziarenka, czy cokolwiek nie pływało na powierzchni, bo to jest źródłem powstawania właśnie pleśni, prawda?
A ta pleśń jest niekorzystna dla naszego zdrowia, z tego względu, że zawiera mykotoksyny, czyli toksyczne związki dla naszego organizmu. One mogą powodować wiele niekorzystnych spraw zachodzących w tym organizmie, proces nowotworzenia na przykład, czy mogą działać cytotoksycznie, hepatotoksycznie, czyli uszkadzająco
nowotworzenie. Małe stężenia
są potrzebne. Jeszcze o kiszonkach moglibyśmy mówić z godzinę. Niestety nie mamy tyle czasu. Moimi Państwa gośćmi byli doktor habilitowany nauk medycznych Hanna Witkowska, kierownik Zakładu Biotechnologii i Żywności Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję.
Dziękuję.
Inżynier Jan Skibicki, właściciel gospodarstwa w Kurianach koło Białegostoku. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.